Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No więc jak dzisiaj wygląda sytuacja Instytutu? Wiem, że był taki pomysł, żeby prowadzić Instytut razem z miasteczkiem, które znajduje się pod Warszawą, mówię o Otwocku. Niestety Ministerstwo Kultury nie zgodziło się na takie rozwiązanie, zanegowali tę umowę. Z czego to wynika? Dlaczego taka decyzja, jak pan sądzi?
No, przede wszystkim trzeba przypomnieć dla osób, które nie muszą śledzić historii naszego Instytutu, że niewątpliwie politycy, szczególnie Platformy Obywatelskiej, bardzo wyraźnie w zeszłym roku wywołali wojnę z tymże Instytutem za sprawą przede wszystkim istnienia w nim takiego narzędzia, jakim było bardzo ciekawe narzędzie, czyli Fundusz Patriotyczny, ale przy okazji cała nasza działalność, czyli ochrona i prezentacja dziedzictwa chrześcijańsko-narodowego okresu XIX i XX wieku w dziejach polskich, została poddana takiej publicznej krytyce. Czyli światopogląd tych panów był i jest gdzie indziej ulokowany i ta wojna, którą oni wywołali, niewątpliwie ma pewne konsekwencje. Pierwszą z nich była próba ratowania Instytutu poprzez właśnie podpisanie umowy przez pana ministra Piotra Glińskiego jako ministra kultury i dziedzictwa narodowego z Otwockiem, czyli panem prezydentem Jarosławem Margielskim, o tak zwane współprowadzenie Instytutu, czyli możliwość likwidacji została ograniczona przez fakt, że musiałaby być zgoda obydwu podmiotów. Otwock stawał się naturalnym beneficjentem tej umowy, ponieważ dzięki temu ministerstwo miało zagwarantować między innymi konserwację bardzo ładnego, pięknego zabytku otwockiego. Jak wiadomo, miasto to jest bogate w różnego rodzaju zabytki czy architektury drewnianej, w tym przypadku architektury czasu przełomu XIX i XX wieku, czyli dawnego sądu otwockiego. I także Otwock miał być beneficjentem poprzez fakt, że my z kolei jako Instytut mieliśmy stworzyć tak zwaną izbę.
No i to się nie spodobało, rozumiem, ministrowi
Paderewskiemu, bo mamy wielką kolekcję, 100 artefaktów na czele z fortepianem Paderewskiego. I to się nie spodobało, zostało zanegowane. Umowa została zanegowana na zasadach, jak to dzisiaj możemy zaobserwować także przy innych sytuacjach, to znaczy interpretacją przepisów prawa. Pan minister Sienkiewicz był łaskaw zanegować, uznając, że nie zostały dopełnione jakieś zupełnie drugorzędne warunki, no ale interpretacja staje się, jak wiadomo, dzisiaj podstawą do realizacji czasem zresztą siłowych, jak wiadomo, rozwiązań, więc ta interpretacja jest prawem, a nie samo prawo i ona, ta interpretacja pozwoliła na zanegowanie porozumienia.
Panie profesorze, teraz będzie pan miał nowego dyrektora. Mówię oczywiście o Ministerstwie Kultury. Może to jest wszystko powiązane i łączy się ze sobą. Pan Piotr Rybson został dyrektorem Departamentu Dziedzictwa Kultury, właśnie, który będzie odpowiadał za muzea, za różnego rodzaju instytuty. Czy pan zna pana Piotra Rybsona? Co to jest za postać w świecie kultury?
Nie znam pana Rybsona, nie wiem, jakie będą między nami relacje i nie zamierzam oczywiście na dzień dobry twierdzić, że będą one podszyte jakąś niechęcią, przynajmniej na poziomie relacji kulturowych. Natomiast pan dyrektor niezależnie od tego, kim jest i co reprezentuje swoim życiorysem, niewątpliwie będzie realizował politykę ministra Sienkiewicza, co jest oczywiste, a tutaj jako dyrektor IDMN-u no nie mogę mieć żadnych złudzeń, ponieważ już w tej chwili została mi zabrana ta niewątpliwie ważna funkcja, czyli nadzorowanie Funduszu Patriotycznego. Już wiem, że w tej kolejnej, w tym roku, 2024, kolejnej edycji konkursu Fundusz Patriotyczny nie będzie. Także te organizacje i te projekty, które dotychczas zostały zrealizowane, to jest ponad 600, około 650 projektów i organizacji NGO-sów, no to już się mogą pożegnać z pieniędzmi, podobnie jak inni, którzy by chcieli aplikować do Funduszu Patriotycznego. No i wiem już, że budżet mojego instytutu został ścięty do 50%.
I chyba
jest
też
oczywiście
tak.
Taką próbą powolnej stagnacji instytutu, a dla mnie osobiście jest to wielka przykrość, dlatego że człowiek, który w dużej mierze no, powoływał do życia rozpędzającą się lokomotywę, jaką jest instytut, no musi teraz własnymi rękami ją zdecydowanie pomniejszać
chyba
swoich możliwości.
Te efekty już widzimy, bo wiemy, że pan podpułkownik, minister Bartłomiej Sienkiewicz nie znajdzie pieniędzy także między innymi Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. To informacja z wczoraj, panie profesorze.
Tak, oczywiście też słyszałem to także. Świadczy o tym, przypomnijmy, że chodzi o Muzeum Historii Polski w Toruniu, które tworzyła między innymi świetna firma Barbary i Jarosława Kłapotów, tych samych artystów, którzy mieli olbrzymi wkład w budowę Muzeum Powstania Warszawskiego, w tworzenie Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach, także Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Świątyni Opatrzności Bożej. No, lista jest oczywiście dłuższa i to świadczy chyba jednak wyraźnie o tym, że ta ideologiczna strona obecnej koalicji no, spycha ten rząd w stronę lewą. Wraz z tą konsekwencją, czyli właśnie jeśli chodzi o historię, to dziedzictwo polskie, chrześcijańskie czy katolickie no, będzie niewątpliwie doznawało samych porażek.
Panie profesorze, i jeszcze na koniec, jak pan patrzy na to wszystko, co się dzisiaj dzieje w Polsce? Mówię oczywiście i o mediach publicznych, mówię o sprawie związanej z prokuraturą, a przede wszystkim o komentarz związany z panem ministrem Maciejem Wąsikiem i panem ministrem Mariuszem Kamińskim, bo wczoraj nawet była taka sytuacja związana właśnie między innymi też pośrednio z panem podpułkownikiem ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem. Wczoraj był odśpiewany hymn zainicjowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Jak patrzę na zdjęcia, patrzę na nagrania, to większość sali sejmowej jednak wstała i politycy opozycji i politycy rządzący, a pan minister podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz nie wstał do hymnu, wręcz odniósł się do słów między innymi polityków Prawa i Sprawiedliwości. Hymn śpiewany przez PiS w Sejmie jako argument za wypuszczeniem prawomocnie skazanych Kamińskiego i pana Wąsika, specjaliści od szargania świętości. Jakby pan to skomentował z kolei?
No, światopogląd pana Sienkiewicza jest mi nieznany, natomiast niewątpliwie postawa człowieka, który śledzi podczas hymnu Polski, no, nie nawiązuje do tradycji, które byłyby i polskie, i niepodległościowe, i godne jakiegokolwiek szacunku, no ale to jest oczywiście dużo szerszy i poważniejszy problem. Przede wszystkim niewątpliwie ten spór zaogniony między Zjednoczoną Prawicą a dzisiejszą koalicją jest sporem, za który odpowiedzialność pełną bierze na siebie obecna koalicja, bo ona rządzi realnie i ona ma narzędzia, które to narzędzia zostały skierowane w stronę likwidacji państwa polskiego poprzez przede wszystkim likwidację prawa obowiązującego i uznania, że należy tak rozwiać system prawny, że tylko siła może być zastosowanym argumentem rozstrzygającym na czas ewentualnego posiadania wszystkich instytucji państwa, czyli doprowadzenia do pewnie skrócenia kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy. Tak rozumiem, że taki jest cel, także wywołanie w społeczeństwie takiego rezonansu, że bez wyrzucenia pana Andrzeja Dudy z Pałacu Prezydenckiego praworządność nie zostanie obroniona i przywrócona. To jest oczywiście działanie skrajnie nieodpowiedzialne z punktu widzenia patriotyzmu polskiego, bo dla mnie to jest bardzo ważną kategorią. Patrzę na tą władzę i zadziwiam się, jak przedstawiciele tej władzy definiują swoją miłość do ojczyzny. No i mam wrażenie, że powinni mieć z tym kłopot, a niestety nie mają. A sama sprawa pana ministra, panów ministrów Kamińskiego i Wąsika jest oczywiście bulwersująca, bo warto zanalizować przede wszystkim całą tę ścieżkę czynności, które podejmowało CBA, ścigając przestępców, pana Rybę i innych, którzy stali się obiektem operacji mającej za zadanie udowodnienie im, że byli przestępcami i otrzymali oczywiście wówczas kierujący, czyli pan Kamiński, zgodę od wszystkich instancji, przede wszystkim sądu, na przeprowadzenie tej operacji, a nie udała się ona tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś doniósł potencjalnym przestępcom o tym, że taka gra operacyjna jest wobec nich legalnie zastosowana. I nikt nie ściga tych donosicieli i nie sprawdza, kto spowodował, że ta akcja została przerwana, tylko rozpoczął się cały cykl zdarzeń, zarówno wówczas, jak i teraz, skierowane przeciwko tym, którzy próbowali złapać przestępców. Więc sama ta sprawa jest świadectwem jakiejś zemsty, która jest realizowana rękami władzy, czyli można domniemywać, że różnego rodzaju korupcyjne środowiska mają na tyle dużo do powiedzenia dzisiaj w Polsce, że są w stanie doprowadzić tych panów skutecznie do więzienia. I dla mnie to jest oczywiście także zadziwiające, że obecne władze w tak szybkim tempie, dzięki również sądowi, dzięki różnym posiadanym instrumentom, zechciały zająć się sprawą akurat pana Kamińskiego i pana Wąsika. Tak jak zupełnie dla mnie dramatyczną informacją było to, że jedną z pierwszych czynności i ochot nowej władzy było stworzenie ustawy wiatrakowej, czyli znowu ktoś tak się bardzo chciał pośpieszyć, żeby strona polska była potraktowana jako pralnia. No i to są potwornie tragiczne informacje, jeśli chodzi o uznanie przez obecną władzę szacunku do państwa polskiego.
Bardzo dziękuję
za... To jest przykre.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan profesor Jan Żaryn, który jest dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Tak dziękuję, jest, panie profesorze.
Oddalamy się od tych dwóch patronów w sposób dramatyczny, ale mam nadzieję, że edukacja i pozytywistyczna próba docierania przez nas do środowisk polskich spowoduje, że odkryjemy, co jest patriotyzm na nowo.
Dziękuję, pan profesor Jan Żaryn. Dziękuję za rozmowę. Godzina 7:50 na naszych zegarach.